takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, witajcie. Pora na 90. jubileuszowy odcinek, którego patronem jest Żmigród, gmina od A do Z, która zaprasza do odkrywania uroków Doliny Baryczy, położona na Dolnym Śląsku w sercu Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Jest rajem dla turystów poszukujących spokoju w otoczeniu przyrody oraz idealnych warunków do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Poznaj uroki Żmigrodu, a z pewnością będziesz tu wracać częściej. Patronami podcastu są tradycyjnie też Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz, oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Przypominam, że wszystkie dotychczasowe odcinki możecie posłuchać na Spotify i YouTube. Nie zapomnijcie także odwiedzić i zalajkować na Facebooku strony Jak nie zwiedzać świata. A świat właśnie, jak do tej pory, zwiedzaliśmy w podcastach m.in. na rowerze, autem, hulajnogą, czy też po prostu odbywając piesze wędrówki. Tym razem sobie pobiegamy i to z przeszkodami, a to za sprawą mojego dzisiejszego gościa, Zbyszek Ziober. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Mieszkaniec Żmigrodu, trener personalny i przygotowania motorycznego, zakochany w piłce nożnej, kolekcjoner koszulek piłkarskich, biegacz górski, asfaltowy i przeszkodowy, świeżo upieczony mąż fizjoterapeutki Marty, z którą tworzy wspólnie studio treningu i fizjoterapii, a połączyła ich pasja do aktywności, biegania długodystansowego i wspólnych podróży. Uczestnik i półfinalista programu Ninja Warrior Polska, jeden z pierwszych biegaczy przeszkodowych w Polsce, medalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Europy i Świata. Cudze chwalicie, swego nie znacie, jak mówi przysłowie. Rzeczywiście Żmigród i Dolina Baryczy to idealne miejsce, żeby upajać się pięknem polskiej ziemi?
Myślę, że jak najbardziej. Jest to piękny, zróżnicowany teren, który w swojej ofercie krajobrazu doliny ma naprawdę wiele do oferowania. Tak jak było na wstępie powiedziane, że jest to świetne miejsce do prowadzenia turystyki rowerowej. Ja już myślę, że wszystkie ścieżki rowerowe, asfaltowe zjeździłem i od 2 tygodni na gravelu wszystkie ścieżki leśne i dukty, szutry zwiedzam, także poznaję na nowo moje rejony od dzieciństwa, także wspaniała to jest kraina, naprawdę.
Poza anteną wspominałeś, że wystarczyło ci dziś przejechać we Wrocławiu zaledwie kilka przystanków tramwajem do studia podcastu, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że duże miasto jest absolutnie nie dla ciebie.
Tak. No, mieszkałem dłuższy czas we Wrocławiu, studia, praca, rozwój kariery zawodowej, ale wróciłem już na stałe do siebie, do Żmigrodu. Mieszkam tam z żoną, rozwijam swój biznes, także nie chciałbym już wracać do Wrocławia, bo no niestety pęd i ten gwar, to wszystko jest tutaj przytłaczające.
Łączysz przyjemne z pożytecznym, bo kawał świata zwiedziłeś dzięki swojej pasji, czyli bieganiu.
Oczywiście, tak. Swego czasu były to krótkie wyjazdy po Polsce, ale dzięki jednej organizacji Spartan, którą poznałem w 2015 roku, czyli praktycznie 10 lat temu, zobaczyłem, że można dzięki zawodom, startom zwiedzać dużo świata. Nie tylko Europę tu centralną, ale również i zachodnią, również USA czy Kanadę oraz Bliski Wschód.
Sportowcy często narzekają, że mimo wielu zagranicznych wyjazdów tak naprawdę nie mają czasu, żeby zbyt wiele zobaczyć. Ich pobyt ogranicza się z reguły do trasy lotnisko, hotel, stadion albo hala. I znowu hotel, lotnisko i powrót do domu.
Profesjonalnym sportowcem bym siebie nie nazywał. Wszystko jest finansowane z własnej kieszeni. Treningi, trenerzy czy właśnie zgrupowania, to nawet nie można nazwać zgrupowaniem, bo to są wyjazdy dosłownie dzień, dwa dni przed startem i masz dosłownie 24 godziny, żeby się zaklimatyzować, tak? Tak, jest dużo podróży, jest dużo logistyki, jest dużo myślenia. Myślę, że profesjonalni sportowcy mają troszkę czystszą głowę dzięki temu, że mają sztab zawodników, sztab, który czuwa nad zawodnikiem i pozwala im skupić się tylko na sporcie. A tutaj często było tak, że dojeżdżaliśmy 6 rano, a start był o 8 na przykład, tak? Więc jest to życie na walizkach, ale całkiem przyjemne, jeżeli się odwiedza bardzo ciekawe strony świata.
Które państwa mają najbardziej wymagające trasy?
Myślę, że te górskie, no bo to nie jest tylko przeszkoda, ale głównie zróżnicowanie terenu. W Polsce mamy małe grono, które startuje w biegach Spartan, chociaż jest to najbardziej rozpoznawalny bieg na świecie, globalna marka. Myślę, że z tego względu, że jest to bardzo wymagający bieg, bardzo wymagający pod względem biegowym. Też jest to bieg górski, więc tym bardziej nie każdy się od razu rzuca na biegi górskie.
Liczyłeś już, ile państw zaliczyłeś podczas swojej przygody z biegami?
Myślę, że z 13-14 państw będzie. Głównie to Europa Centralna, z tego względu, że biegi, na których jeździłem, miały swoją serię regionalne i się zwiedza po prostu Europę Centralną, można powiedzieć, biegowo, tak? Nie liczyłem, ale myślę, że około 15 państw będzie, nie tylko w Europie.
A pierwsza twoja zagraniczna podróż biegowa miała miejsce w 2016 roku na Słowację.
Tak, tak, to był pierwszy wyjazd, w ogóle był mój pierwszy wyjazd za granicę. Więc gdzieś tam w wieku chyba 20, ile tam miałem, 20 parę lat wyjechałem za granicę i dopiero na Słowację, więc śmialiśmy się z kolegami, bo nawet zatrzymywaliśmy się na granicy i robiłem sobie zdjęcie, więc to też było historyczne. Ale tak, to była Słowacja, dokładnie Wehec, góry.
Uśmiecham się pod nosem, bo trasa biegowa prowadziła przez koczowiska cygańskie, romskie.
Tak, tak. Ciekawe to było wydarzenie. Myślę, że z całych tych 47 kilometrów wyścigu, bo to był bieg ultra, były to dzikie jakieś rejony, lasy, gdzie naprawdę wisiały jakieś ubrania. Nie wiem, co to w ogóle było. A jak się później okazało, były to jakieś romskie, cygańskie koczowiska. Nawet była sytuacja, gdzie gdzieś tam biegliśmy po trasie i dzieci za nim biegły. I nie wiedzieliśmy, czy one chcą dołączyć do nas, czy... Inaczej się to skończy, tak? Ale no, jest to ciekawe wspomnienie.
Kilka lat temu też odwiedziłem Słowację, ale bynajmniej nie w celach biegowych, ale właśnie po to, by zobaczyć Lunik 9, czyli jedno z największych cygańskich gett w Europie. Mieści się tuż za Koszycami, to jest drugie największe miasto w tym kraju. Mieszka tam kilka tysięcy Romów, oficjalnie około 6-7 tysięcy, nieoficjalnie nawet 10 tysięcy. Żyją bez prądu, wody, gazu, od wielu lat nie płacą rachunków, stłoczeni w nieludzkich warunkach. W niektórych mieszkaniach żyje nawet po 9-12 osób. Bezrobocie wynosi tu niemal 100%. Pieniądze w większości otrzymują z pomocy społecznej. To takie państwo w państwie, rządzone własnymi zasadami. Po drodze na Lunik odwiedziłem też wioskę Sfinia. Znajduje się tam małe, ale najniebezpieczniejsze getto cygańskie w tej części Europy. Zamieszkują ją cyganie z najniższej kasty, tak zwani psożercy. W książce Psożercy ze Sfinii autor opisuje Romów, którzy całą pomoc społeczną wydają na alkohol i narkotyki, a z braku pieniędzy jedzą nawet psy. Zachęcam do posłuchania 15 odcinka podcastu, w którym zabieram was z moim gościem Tomasem Sisolakiem właśnie na Słowację. Nie brakuje tam ciekawych wątków związanych między innymi z tematyką cygańskich dzielnic. Zostawiamy jednak romskie getta, bo Słowacja ma do zaoferowania naprawdę wiele innych ciekawych atrakcji. Co na Słowacji dzisiaj jeszcze podobało?
góry przede wszystkim, tak? To są piękne rejony, praktycznie cały kraj jest górzysty, tak? Więc gdziekolwiek się jechało, no to były podjazdy, zjazdy. Byłem na Słowacji też w innych miejscach, była to Walciańska Dolina, do której bardzo chętnie bym wrócił. Byłem tam chyba z 3 razy i za każdym razem mnie sponiewierały te biegi górskie. Byłem jeszcze w kilku miejscach na Słowacji, ciężko mi teraz przypomnieć sobie, ale no, jest to piękny kraj. Zabawne jest to, że Słowacy nas rozumieją, ja Słowaka w ogóle nie rozumiem. Znam znajomych na Podhalu, którzy rozmawiają biegle ze Słowakami i to jest zabawne, bo też oni są swoją gwarą i Słowacy, także no, ładny kraj, także wymagający.
W którym państwie spotkała cię najciekawsza przygoda?
Najciekawsza przygoda? Mi się zdaje, że najciekawszą przygodę odbyłem właśnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem na Mistrzostwach Świata. Miało to związek z nagłym załamaniem pogody. Dosłownie z 25 stopni w piątek, gdzie w krótkich koszulce, krótkich spodenkach odbieraliśmy pakiety. Dzień później patrzymy, w czwartek odbieraliśmy pakiety, byliśmy na miasteczku. W piątek patrzymy, lekko już zaczęło wiać, godzina 16 zaczęło padać. Wróciliśmy do hotelu, a rano przyjeżdżamy, start jest przełożony, wszystko w śniegu, a my letnie ciuchy, więc bardzo było stresujące. Śmieszne było to, że byliśmy na strefie sklepików i były jakieś rękawiczki, różne rzeczy. Na drugi dzień przychodzimy, a tam wszystko wykupione. No już nic nie było, nie? Takiego, żeby mieć na zimę, żeby coś ubrać też na siebie, więc biegłem w dwóch koszulkach, dwóch różnych wzorach i no, miały być barwy narodowe, a były barwy kolorowe.
Jak pokonuje się trasę w takich warunkach ekstremalnych?
Przede wszystkim przygotowanie fizyczne, przygotowanie biegowe. Też bardzo ważną rolę odgrywa mental. No, ja myślę, że tutaj my, Polacy, skoro lecimy do Stanów Zjednoczonych, wydajemy niemałe pieniądze, zwłaszcza, że to jest sport amatorski i nagle na starcie zastajemy takie warunki, no nie poddajemy się, nie? No nie zatrzymamy się. No właśnie mieliśmy to często w naszych biegach przeszkodowych, że takie mieliśmy jakby... nie odpuszczamy w ogóle przeszkody. No, w pewnym momencie były zasady, że do skutku trzeba je pokonać. I ludzie na zawodach spędzali po 5-6 godzin pod jedną przeszkodą, żeby ją pokonać, żeby ukończyć tylko bieg. Także to jest chyba ta nasza wytrwałość taka ogromna. Ale no też umiejętności techniczne pokonywania przeszkód, bo są akurat Spartan ma biegi ustandaryzowane, czyli te przeszkody są takie same w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech czy w Polsce.
Czy na Słowacji.
Więc to zróżnicowanie jest delikatne. Są biegi przeszkodowe OCR, głównie takie OCR, typowe OCR, że mniej biegania, więcej przeszkód i tam też są bardzo techniczne przeszkody, więc tu też jest bardzo ważne przygotowanie, nawet nie samo techniczne, ale przygotowanie do pokonywania na wysokim tętnie, na pełnej prędkości, żeby nie zatrzymywać, nie myśleć, bo często wyniki, jak w lekkiej atletyce, dosłownie sekundy, tak? Różnica między zawodnikami pierwszym, drugim, trzecim, tak? Także tutaj jedno zawahanie się na przeszkodzie może później wiązać się z, nie wiem, zajęciem 4. miejsca, tak? Typowego ziemniaka, czyli poza podium.
Jakie to są rodzaje przeszkód?
Od przeszkód technicznych, pokonywanie różnych kółek, rigów, drabinek. Organizatorzy prześcigają się w różnego rodzaju chwytach. Od wspinaczkowych po jakieś kamienie, kijki, różnego rodzaju materiały. Tak, żeby utrudnić to zawodnikowi, żeby jak najciężej mu się pokonywało. Są też przeszkody siłowe, są to różnego rodzaju kule, worki, ciągnięcie sanek, no wszystko, co wymaga użycia siły. Są też przeszkody rzutne, na przykład w Spartanie jest to też ze Spartana rzut dzidą. Zawsze z tego śmialiśmy i to też była taka przeszkoda, która bardzo mocno mogła pokrzyżować plany. Mogło się być pierwszym, mieć przewagę 2 minuty, a nie trafiłeś dzidą i wykonywałeś karę, tak? Wtedy to było 30 razy padnij powstań, a teraz troszkę ustandaryzowali i są to kary czasowe, tak? Czyli gdzieś tam obok jakieś pętle czasowe. Są to przeszkody wodne, są to przeszkody błotne. lotne, jak sama nazwa wskazuje, biegi przeszkodowe też mają do siebie, że teren jest no naprawdę taki jest zróżnicowany, że od błota po krzaczory, no teraz troszkę już litościwie patrzą na nas, ale kiedyś pierwsze biegi 2014-15 rok, to my przedzieraliśmy
szlaki. Nie ma
no nie, bo wisili po prostu sobie jakąś tam wstążkę i biegli tam, a my po prostu przecinaliśmy jak w jakiejś dżungli szlaki i często wracaliśmy na drugi dzień wszyscy poharatani, także troszkę się to zmieniło. Już nawet trasy są bardziej oznaczone. Ciężko się zgubić, chociaż są przypadki, gdzie naprawdę zawodnicy dobiegają i szukają, gdzie mają biec dalej, tak? Ale to są bardzo rzadkie przypadki.
Jakieś nieoczekiwane atrakcje zdarzają się na trasie w różnych krajach?
No, tu mieliśmy już Koczowiska na Słowacji. No, można zgubić trasę, można się pogubić i zbiec naprawdę w takie rejony, tak jak moi koledzy na Rumunii zbiegli w takie tereny, pomylili trasę z całą grupą. Zbiegali, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo daleko w głąb. No i już nie chciało im się pod górę wbiegać, bo to naprawdę było z 5-6 kilometrów. I po prostu gdzieś zaczęli iść przed siebie. No i pamiętam, że tam były takie opowieści, że tam no, już prawie płacz pojawiał, bo jakieś urwiska, no to, a jeszcze zwłaszcza do Rumunia, to niedźwiedzie. Więc każdy w głowie gdzieś tam miał, że żeby nie spotkać niedźwiedzi. I naprawdę były ostrzeżenia, że mogą się pojawić niedźwiedzie. Były chyba nawet instrukcje, że zabierać ze sobą gwizdek na niedźwiedzie, więc było coś takiego, tutaj nie ściemniam. Nawet chyba gdzieś filmik widziałem kiedyś, jak narciarz zjeżdżał na Pojana Brasow i gonił go niedźwiedź w tym ośrodku narciarskim, bo głównie biegi górskie odbywają się gdzieś tam po trasach ośrodków narciarskich, więc nawet niedźwiedź może nam wyskoczyć na trasie.
Macie przed startem w danym kraju odprawy z organizatorami, którzy zwracają wam uwagę na jakieś aspekty obyczajowe, kulturalne danego kraju, jakie zasady trzeba przestrzegać?
Na pewno jest taki athlete guide, gdzie mamy jakby rulebook z no, jak pokonywać przeszkody, jak się zachowywać. Mamy na przykład w Spartanie jest często akweny wodne i jest na przykład, nie wiem, wymagane założenie kamizelki, że nie można bez kamizelki płynąć, tak? Są kamizelki przed tym akwenem wodnym i no, jest zasada, zakładasz, nie pokonujesz przeszkody bez założenia. Są instrukcje, ale to takie chyba po prostu ogólne. Wiadomo, żeby nie śmiecić. Czasami jest tak, że właśnie w czasach covidowych było tak, że nie dawali kubeczków, tylko trzeba mieć swoje jakieś softlaski albo jakieś takie wielokrotnego użytku. Takie względy bardziej chyba jakby to powiedzieć, żeby no, nie śmiecić na trasie i też nie powielać gdzieś tam syfu i bakterii.
Ty podczas biegu jesteś całkowicie sfokusowany na trasie, czy często podziwiasz różnego rodzaju widoki i to wszystko, co dzieje się wokół?
Zdarza się tak, że widoki dopiero widzę na filmach, na highlightsach, gdzieś tam na YouTubie i na zdjęciach. Było tak, do swego czasu, nawet w Stanach Zjednoczonych, ja nie spodziewałem się, że są takie piękne widoki. To była Sierra Nevada, to był Lake Tahoe, jezioro Tahoe. Dopiero jak gdzieś oglądałem sobie cały przebieg biegu, na cały przebieg trasy na YouTubie, gdzie też nagrywają bieg, ja nie byłem świadomy, że to jest tak piękne miejsce. No bo jednak biegniesz pod tą górę i patrzysz pod nogi. Patrzysz pod nogi, żeby się nie przewrócić. Swego czasu tak było, ale zacząłem jeździć takie piękne miejsca jak Alpy, Andora, gdzie no... Nie można się nie odwrócić. W drugą stronę i zobaczyć, jak jest naprawdę pięknie, jak ta panorama. Zwłaszcza, że mamy to szczęście, że no może raz się tam pogoda nam załamała, dwa razy, ale zazwyczaj są to tak piękne warunki pogodowe, że naprawdę byliśmy w Werbier w Szwajcarii, na Mistrzostwach Europy i dosłownie było widać w linii prostej 40 km Mont Blanc, tak? Więc no, to jest coś wspaniałego, tak? Mam też mnóstwo filmów i często wracam do tego, żeby naprawdę powspominać sobie tam, gdzie się byłam, bo to są takie miejsca, Dolomity, no też piękne i są miejsca, które chciałbym wrócić i dłużej spędzić tam czasu, nie?
A jest taka możliwość, że po zakończeniu biegu swojego startu na drugi dzień, jeszcze nie wracając do Polski, powracasz już tak na spokojnie, bez ciśnienia, bez żadnej presji w te miejsca, żeby sobie zrobić zdjęcie, pokontemplować troszeczkę z tą przyrodą?
jest tak, że mamy ten dzień, też zależy wszystko od logistyki, ale zazwyczaj jest tak, że mamy ten dzień albo nawet dwa dni wcześniej, żeby troszkę spędzić w tych miejscach czasu, żeby zobaczyć coś tam, nawet często na rozruch gdzieś przed zawodami sobie biegaliśmy, zwiedzić jakieś tam momenty, miejsca, które no, są godne do zobaczenia. Ze względu na tą logistykę wszystko jest w takim bardzo szybkim tempie, nie? Że nie ma takiego czasu, żeby tu zobaczyć, tu wejść, tu kawki się napić. Na szybko w miarę. Nawet się śmieje mój serdeczny kolega Grzegorz Szczechla, jeden z lepszych zawodników na świecie, śmieje się, że ma takie Szczechla Travel, że bardzo low costowo, szybko, także ja już z nim byłem trzy razy w Abu Dhabi i zawsze w takim sprincie wszystko zwiedzamy, ale jesteśmy w stanie zobaczyć, nie? Więc też ja lubię szybko, że tak powiem, robić wszystko. Zaraz się troszkę trzeba troszkę przystanąć i zobaczyć trochę, ale generalnie to jest w bardzo takim szybszym tempie.
Kiedy organizatorzy przygotowują kalendarz na przyszłoroczne starty, zawsze z zaciekawieniem sprawdzasz, czy są jakieś nowe miejsca i w pewnym momencie patrzysz, o kurczę, do tego kraju zawsze chciałem pojechać. I teraz nie dość, że go zobaczę, to jeszcze sobie pobiegam.
Tak, tak. To jest główne zadanie. Też takiego mam kolegę Emila, który w listopadzie, jak czy w grudniu podawali nam kalendarz. Emil zaznaczał ten, jedziemy.
Możecie sobie wybierać.
Tak, możemy sobie wybierać, ale też są pewne biegi, które są przed, nie wiem, kwalifikujące do mistrzostw Europy czy świata. Później to były biegi, które miały większą punktację i się wybierało te biegi, żeby mieć jak najszybciej kwalifikacje. Są biegi, które mają dziką kartę, na przykład, żeby tam zająć, powiedzmy, nie wiem, w top 15, żeby zakwalifikować się do Mistrzostw Europy, ale głównie to były kraje, które gdzieś tam były turystycznie bardzo, no te Dolomity, no też się cieszymy na to, jak na przykład, nie wiem, Mistrzostwa Europy są w Andorze, czy teraz były w Kaprun w Austrii, czy właśnie były w Verbier, to są miejsca, które, no, może i bym pojechał gdzieś tam na wycieczkę, ale dzięki temu, że są zawody, no to mam okazję zobaczyć, a później możliwość jeszcze raz wrócić tam, albo możliwość chęci wrócić jeszcze raz, żeby zobaczyć to na spokojnie, tak? Tak samo Dolomity. No już planowaliśmy sobie właśnie w tym roku, żeby taką sobie robić wyprawę, ale stwierdziliśmy, że nie, teraz troszkę ochłoniemy po ślubie, po otwarciu nowego studio, centrum i sobie myślę, że pojedziemy taką właśnie trekking gdzieś po Dolomitach, bo ja to jestem zafascynowany tymi górami.
Zanim przyjeżdżacie do jakiegoś kraju, ten research co do ciekawych miejsc, które warto zobaczyć, a które są blisko trasy biegowej, jest obowiązkowy?
Tak, no jak byliśmy w Dolomitach, już nie pamiętam, gdzie my byliśmy. Jakiś ośrodek narciarski, bardzo popularny. No jest Góra Marmalade, jest w Andorze ten Mirador Le Roc, bardzo słynny punkt widokowy. No fajnie było, bo byliśmy w pandemii, to nie było biletów, można było wchodzić, ale jak teraz byliśmy, to ja mówię, nawet nie wchodzę, bo jest kolejka, dużo ludzi. Ale tak, są miejsca, gdzie naprawdę aż trzeba te miejsca odwiedzić, tak? No przy okazji wjazdu do Stanów Zjednoczonych, no to San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, no to trzeba było odwiedzić, tak? Więc bieg biegiem, ale trzeba było pozwiedzać, tak? Trochę rzeczy. Tak samo, no Abu Dhabi, no to Dubaj. No też trzeba takie rzeczy zwiedzić, jak się już jest, nie? Nie zawsze jest czas, ale no tak jak do Andory się lecimy, to przez Barcelonę. No to na plażę chociaż 2 godzinki przespać, no i czy poleżeć, nie?
Wspominałeś już parokrotnie Andorę, czyli jedno z najmniejszych państw świata. Dlaczego ten kraj tak bardzo cię urzekł?
Może dlatego, że tak dostałem tam po tyłku. Pierwszy raz, jak tam pojechałem, no to ja widzę, jakie są przewyższenia. Powiedzmy tam 45 km do 50 i przewyższenie około 3000 metrów w górę, tak? To jest, no, no to jest dużo. Na tych 50 kilometrach to jest dosyć dużo, czy nawet 4000, bo chyba 2000 miało jedno krążenie. No ja biegłem za pierwszym razem tam ultra z przeszkodami, czyli 50 kilometrów, przeszkody, około 60 przeszkód sztucznych plus zróżnicowanie terenu.
To są Pireneje.
Pireneje. Bardzo piękne Pireneje z Barcelony. Też właśnie do Barcelony można polecieć sobie, 2 dni spędzić na plaży i pojechać właśnie przez tam te górki.
Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że Andora graniczy od północy z Francją, a od południa z Hiszpanią.
Tak. I dużo właśnie po francusku mówią tam, więc i angielskiego nie chcą używać, ale to chyba wszędzie w Francji.
I ta liczba ludności jest imponująca. 85 tysięcy zaledwie.
No, stolica N-Camp, my właśnie do N-Camp jeździliśmy. No i co? No, urzekomiły te widoki. No, trasa ciężka bardzo. Chyba zrobiłem to w chyba 8 godzin, 8.40 zrobiłem te. Tam zająłem też bodajże 8. czy 9. miejsce w elicie, co było bardzo fajnym wynikiem. I wróciłem tam dosłownie po 2 latach, bo były Mistrzostwa Europy tam. No i tam już biegłem 25 km i też chyba wykręciłem tam swój najlepszy wynik w elicie, 23. miejsce bodaj. Teren. Jeszcze raz teren, jeszcze raz teren. Chyba mam coś sobie takiego, że lubię sobie dać mocno w piernicz i jak jest ciężko, to też czuję większą satysfakcję, że zrobiłem tą trasę i z dobrym wynikiem przede wszystkim, nie?
Czyli Andora, jeśli chodzi o krajobrazy i widoki zapierające dech w piersiach, konkuruje z tego, co opowiadasz, i to mocno ze Szwajcarią, którą ja też w tym roku odwiedziłem. Tam to jest tak pięknie, że nawet te krowy pasące się na łąkach wyglądają identycznie jak z reklam czekolady Milka.
Tak, moja żona jak biegła w... po drugiej stronie Mont Blanc, czyli w Morzine, i też bardzo, w linii prostej to jest 100 km, ale jednak jadąc to jest bardzo daleko. Pamiętam właśnie, że wspominała mi, że biegła i nie mogła przejść przez dróżkę, bo krowa stała i się pasła. Tak, często, no, bardzo konkuruje to z, właśnie ze Szwajcarią. Byłem tam raz właśnie w Werbier, no piękna trasa i też w sobotę biegliśmy Mistrzostwa Europy. Zawodnicy bez koszulki biegli, 30 stopni, a dzień później śnieg spadł. Więc to jest, z dnia na dzień się może zmienić pogoda w górach. Także te pasma górskie, Alpy, to jest coś wspaniałego. Morzine też chyba byłem 2 razy, z tego co pamiętam. Nie chcę skłamać, ale raz na pewno byłem. Raz na pewno byłem i to jest po drugiej stronie Mont Blanc też. Piękny, jeden z największych ośrodków narciarskich. Trasa też... prowadzi takimi miejscami, że naprawdę no nie jest sposób się nie obejrzeć i nawet zatrzymać. Mimo, że konkurujesz, ścigasz się, to i tak tą głowę podnosisz i ja pierniczy, gdzie jestem, nie?
Ale tam na szczęście wszelakie anomalie pogodowe was omijały.
Są jakieś takie z rana deszczyki.
Ale nie tak jak opowieść o Stanach Zjednoczonych.
Tak, nie takie jak w Stanach, no jednak w Stanach to naprawdę zaskoczyło. I tu taka ciekawostka. Uratowało mi to, może nie powiem, że życie, ale tyłek znaleźny. Znalazłem woreczek taki strunowy, taki, nie wiem, jak to się nazywa, taki na jachty, nie wiem, taki zamykany, do którego mogłem schować sobie ciuchy. Bo wiedziałem, że na 10 kilometrze na górze, na szczycie, jest akwen wodny, który trzeba pokonać. I dużo osób rezygnowało z biegu poprzez wychłodzenie, poprzez tą niemoc wejścia do tego zbiornika wodnego. A my wymyśliliśmy, że po prostu zdejmiemy sobie ciuchy, po prostu tylko w spodenkach, bez góry, do woreczka spakujemy i założymy po wyjściu z wody. No mi się udało, że gdzieś tam znalazłem ten woreczek. Kolega w zwykły worek strunowy, który mu popękał, no i teraz zakładał mokre ciuchy. I to jak ja zobaczyłem, ilu zawodników po tej sytuacji zaczęło po prostu iść i marznąć na trasie, no bo wchodzili w wodzie. No, też pamiętam zawodników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy byli właśnie tam i oni to wyglądali jak jeden wielki sopel, tak, zmarznięci, zrezygnowani. Nie? Dużo też dziewczyn z elity, kobiet, która rywalizowała tytuł mistrzyni świata, też zeszło z trasy, no bo po tym wyjściu z wody to no był dramat, ale takie właśnie akweny wodne w Morzine, czy gdzieś tam w Andorze, czy nie wiem, nawet w Liberce, jak biegłem, też trzeba było przez płynąć, no to są przyjemne, było jako ciepło, jest sierpień, ciepło, więc... A to był październik, a to już w górach jest naprawdę zimno.
A masz jakiś kraj na świecie, na który wyjątkowo ostrzysz sobie zęby w perspektywie układania kalendarza startowego przez organizatorów? Chciałbyś, żeby zorganizowali w jakimś konkretnym kraju zawody?
Generalnie biegi są na stałe już wpisane w pewne kraje i są organizowane.
Czyli nie zmienia się lokalizacja z roku na rok?
Tak. Są w kalendarzu wpisane, to są też umowy z miastami, więc gdzieś tam to już promocja mniej więcej przez rok czasu jest. Nie było mi dane być na Słowenii. Były już biegi, były już ekipy z Polski, które jeździły, które się organizowały. No gdzieś tam w zeszłym roku troszkę też zredukowałem ilość wyjazdów do minimum, do tych najważniejszych. w tym roku niestety kontuzja pokrzyżowała mi całkowicie plany biegowe, więc nie byłem, a był wyjazd i chciałbym właśnie do tej krańskiej góry pojechać na Słowenię, zobaczyć te góry. Zwłaszcza, że to jest kraj, gdzie niedaleko jest ciepło, Chorwacja gdzieś tam, nie? A zaraz z tej góry, nie? Byłem w Hiszpanii na Majorce, no to był marzec, no to były takie warunki, że nie było nawet co tam, że tak powiem, poopalać się. I Teneryfa. Teneryfa, są też tam organizowane zawody Spartana, no nieszczęsne Mistrzostwa Europy w 2021, które zostały odwołane dzień przed biegiem. Zawodnicy pojechali i po prostu przez covidowe czasy zostały odwołane, ale chciałbym właśnie Teneryfę zwiedzić i pobiegać tam właśnie na Teneryfie.
A masz takie miejsce, gdzie pierwsza twoja myśl to jest, o nie, znowu tam.
Na początku, może nie jest to daleko, ale to były Dolni Morawa, Czechy. Byłem tam chyba z 3 razy i jak jechałem ostatnio na moim kawalerskim, byliśmy właśnie na tym Skywalku i na Skybridge'u, pokazywałem kolegom, że ja tędy wbiegałem. Oni, jak ty tu wbiegajesz? To są strome takie stoki. No tędy się wbiegało na górę, na Skywalk. I jak pierwszy raz tam byłem, ciężko. Drugi raz byłem, też ciężko, a też te biegi musiałem odbyć z tego względu, że były właśnie jakimiś tam biegami z serii regionalnej, które dawały mi tam jakieś punkty do tej punktacji, do tej rankingu. No i po prostu trzeba było je zrobić, tak? Więc są takie biegi. Walciańska Dolina, jak wcześniej wspominałem, jest to bieg też na Słowacji, bardzo wymagający bieg. Strome gdzieś tam zbiegi, podbiegi. To co tak myślę. I Abu Dhabi. Jak byłem pierwszy raz, to ja tam już nie chciałem wracać. Ja byłem tak zajechany, ale byłem tam 2 razy jeszcze. 3 razy byłem i ja tam mogę wracać za każdym razem.
Opowiedz coś o wizycie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Był to bieg przy okazji, no głównie dzięki temu, że to były Mistrzostwa Świata Spartan, na które walczyłem kwalifikacje w elicie i bardzo chciałem pojechać. Pierwszy wyjazd nie obył się bez przygód. Rano mieliśmy wylot z Katowic do Boryspola i przez Boryspol do Abu Dhabi. Koledzy z Gliwic dojechali, ja stałem na 4 w korku. Niestety ciężarówka się rozwaliła i puścili nas o 5, a o 5 miałem lot. Także musiałem wracać. Na szczęście gdzieś szybko sprawdziłem lot i wyleciałem z Wrocławia do Boryspola. Miałem dosłownie godzinkę na jakby przejście przez całe lotnisko i dojście na terminal, gdzie jest wylot do Abu Dhabi. Nie obyło się bez przygód, z tego względu, że to było właśnie czasy covidowe. Niezrozumienie, wszystkie te certyfikaty, testy, no to było tak stresujące, że ja jak doszedłem już do wszystkiego do siebie, to ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Wypadek, szybko, spontaniczne kupienie biletów. No już byłem zdecydowany, że nie polecę, nie? Albo że polecę dzień później i wystartuję w kategorii wiekowej. Że kupię nowy start, wszystko. To się wiązało z kosztami, ogromnymi kosztami, ale no nie, no jakoś tam szczęście sprzyjało. To są te przygody, które mnie spotkały. Drugie przygody, Oaza Liwa, czyli już sam start. My pojechaliśmy tam z zieloni. Nie mieliśmy jakby wiedzy, jak się przygotować do biegu na pustyni. Ja gdzieś tam biegałem po pustyni błędowskiej, czy tam po plaży, ale to nie jest zupełnie ten piach. To jest zupełnie co innego. Tam jest, nie wiem, pył, który się wszędzie dostaje. Pierwsze, co zobaczyliśmy, to zawodnicy mieli takie nakładki na buty, takie do biegania, jak są stuptuty na błoto, czy coś takiego, to po prostu mieli takie specjalne na pustynię. No i my to dopiero zobaczyliśmy wtedy. Więc jak przebiegałem 5-6 kilometrów, miałem tyle piachu w butach, że ja się czułem, miał buty, nie wiem, 3 rozmiary za małe i a po biegu te wszystkie paznokcie miałem czarne, nie? Przez to, że ten piach tak wpadał przez te wszystkie otwory.
No i ta monotonia, krajobrazowa. Piasek, piasek, piasek.
Tak, ale tak naprawdę to nie była monotonia, bo startowaliśmy o godzinie 16 w upale. To była godzina 16, około 35 stopni, 34. Sam bieg mój trwał około 3 chyba godzin, 3,5. No to od 16 do 20, do 19, 19.30 to były 3 jakby pory dnia. Najpierw upał, później około 18 zachód słońca, już chłodno, już okulary ściągałem, już gdzieś tam nawet się wodą nie polewałem. A dobiegając do mety, to już było ciemno. I naprawdę, gdyby nie ktoś tam nie miał czołówki, bo też było zawarte, że trzeba mieć czołówkę, no ale nie sądziłem, żeby bieg tak długo i że zaraz się warunki zmienią, więc się robiło bardzo chłodno. I przede wszystkim coś pięknego, czyli największa naturalna wydma piaszczysta, która ma 1600 metrów, 300 metrów w pionie, w górę i około 50 stopni nachylenia, gdzie tam ja tam kwiczałem po prostu z bólu, żeby jak się wspinać po tym. I to było wielokrotnie. Góra, dół, góra, dół. Coś pięknego. Mam filmiki. Mi się wydawało, że to jest naprawdę małe jakby przewyższenie, ale tam ludzie nam robili zdjęcia, gdzieś tam znajomi, to my wyglądaliśmy jak kropeczki, nie? 300 metrów w górę. To jest no, prawie całe krążenie na bieżni, nie? Ale nie poddałem się i chciałem tam wrócić. Ale okazało się, że było po prostu w innej lokalizacji później już kolejne Mistrzostwa Świata. Tak, monotonia. Nie sądziłem, że to zbieganie po pustyni jest tak ciężkie, wymagające. Góra-dół, góra-dół, dosłownie góra-dół. No i zapadający się piach, nie?
A te różnice kulturowe między organizatorami europejskimi, a właśnie choćby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mocno rzucają się w oczy?
Nie, niekoniecznie. Oczywiście były specjalne miejsca dla kobiet, szatnie, prysznice, gdzieś tam było to wyodrębnione. Tutaj w Europie Centralnej czy gdzieś tam to nie ma, tam są po prostu puszczone, jakby tak, jak to powiedzieć, rurki z wodą i każdy się może kąpać. Tam jednak troszkę to było przygotowane. Nie dawało się oczy jakichś różnic kulturowych. Też to są organizatorzy ze Stanów, tak? Organizują to wraz z, jakby z organizacją Spartan z Bliskiego Wschodu, tak? Więc chyba jakoś nie było wymagająco tam, tak pod kątem kulturowym.
Byliśmy już w Europie, w Azji, na Środkowym Wschodzie. No to teraz biegniemy za ocean. Jakie wrażenie zrobiły na tobie Stany Zjednoczone?
Nie wyjeżdżać rano samemu autem za jakimś autem na wschód słońca. Mam ciekawą historię. Nasz kolega Marcin, bardzo pozdrawiam Marcina, bardzo chciał zobaczyć wschód słońca nad oceanem. No i jeden dzień nas namawiał, drugi dzień nas namawiał, aż w końcu sam pojechał. No i budzimy się 9 rano, dzwoni telefon. Co jest? Przebiłem opony, jadę na lotnisko. Wjechał po prostu na Kolczatkę, wjechał na miejsce dla ratowników i trzeba było szybko kombinować, wyjeżdżać. A my jeszcze przegraliśmy tak zwaną cebulę, czyli nie kupiliśmy sobie żadnych simów amerykańskich, tylko po prostu gdzie było Wi-Fi, to się łączyliśmy. No i wyszło tak, że Marcin musiał dzwonić do nas z polskiego numeru, ponieść koszta, później dzwonić do wypożyczalni, po auto na lotnisko jechać, także nie polecam gdzieś tam wjeżdżać na jakieś bardzo blisko oceanu. Nie polecam pić piwa w samochodzie, nawet jak jest pasażerem. Chyba w dwóch Stanach jest zakaz picia alkoholu w samochodzie jako pasażer. W
ogóle rozumiem, że wy...
No niestety gdzieś tam świętowaliśmy i sobie jechaliśmy z piwkiem i bardzo to była taka sytuacja, że do tej pory się dziwię, jak to w ogóle się mogło wydarzyć. Wjeżdżaliśmy po prostu do parku i był ochroniarz. Ochroniarz parku, który po prostu z karabinem zatrzymał nas, mówi, co wy tam macie? No, że siedzimy z tyłu, piwko mam. No to po prostu była nieznajomość przepisów danego stanu. No i wlepił na mandat. Więc trzeba było go opłacić i no, później jak przysłali nam do Polski, nie, to trzeba było go opłacić. No a taka historia no, po prostu, że nieznajomość. A się okazuje, że to jest jedno z poważniejszych wykroczeń w Stanach, nie? Że gdzieś tam marihuana w Kalifornii jest zalegalizowana, tak, dobrze mówię, zalegalizowana, jest legalna, a no, spożywanie alkoholu, no, to tak jak w tych filmach. Ja nie wiem, o co chodziło z tymi zarobkami, nie? Że kupują alkohol, wkładają w torby papierowe i piją z worków. No jest po prostu zakaz, nie, spożywania alkoholu.
A w Las Vegas zakręciliście ruletką?
Tak, byliśmy. Był to czwartek i po prostu pytaliśmy się kierowców Ubera, gdzie tu może pójść. No nie polecam, oni tylko Palace. Mówię, co to jest ten Palace? A się okazuje, że to jest słynny hotel Palace, tak dobrze mówię. No nie byliśmy tam, ale tak, byliśmy w hotelu, gdzie było takie małe kasyno, gdzieś tam się nie pchaliśmy, ale zwiedziliśmy te wszystkie rzeczy. Zakręciliśmy, nic nie wygraliśmy, ale była ruletka, tam był jakiś tam te, nie wiem, nawet nie wiem, co się nazywa, bo ja schodzę.
Jednoręki bandyta?
Tak, jednoręki bandyta.
Nie gram, ale...
Tak, ale było to fajne, no ciekawe przeżycie. Jest to takie, no kurczę, no wchodzi się ciemno, no ale to tak specjalnie są takie gierki psychologiczne, ciemno, czuć ten zapach tego wszystkiego, każdy na ciebie patrzy, ochroniarze, no... Ja tam nie zagoszczę więcej, ale no raz spróbować sobie chociaż tam na jakimś automacie zagrać, no to chyba...
No ale tam drinki, piwko to możesz śmiało pić.
Tak, tak, tak.
Bez ograniczeń.
Bez ograniczeń, ale tam
mandatu
chyba,
nie dostaniesz.
Chyba jakoś tam nie bawiliśmy się za bardzo, bardziej sobie gdzieś tam chodziliśmy, zwiedzaliśmy, patrzyliśmy, jak to wszystko wygląda. Śmiesznie, naprawdę śmiesznie to było, bo tam jest taki przekrój ludzi, od bezdomnych po takich bogaczy, że no, naprawdę. No i nawet była historia, zapytałem się pana, co się stało, że pan no, zbiera na życie. On mówi, zostawili mnie znajomi, nie? Po prostu. Ja mówię, jak zostawili? No po prostu. No gdzieś tam, nie wiem, czy upili się, czy przegrali. Ile pan tak? No 5 lat zbieram na powrót do domu. No, także czy Hollywood, ten Walk of Fame, tak jak dobrze to mówię, no to tak samo, no w filmach to wygląda bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda w filmach, sam napis, ale jak tam się jest na żywo i widzisz tych bezdomnych, no mówmy to, tak to powinno być, no narkomanów, alkoholików na każdym kroku, gdzie obok są sklepy naprawdę bardzo fancy, to jest naprawdę szok kulturowy, nie, żeby zobaczyć. No generalnie, no piękno są Stany, ale nie wiem, czy bym tam mógł żyć. Jakoś tak... Chyba to dużo, to wszystko, ogromne jest.
No a ze Stanów niedaleko do Kanady, a właśnie kraj klonowego liścia, to trzecia destynacja pozaeuropejska oprócz Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych, w której biegałeś.
Tak, byliśmy w Blue Mountain, bardzo piękne miejsce, Basin Ontario. Lot był do Toronto. To były moje pierwsze mistrzostwa świata, na które zdobyłem kwalifikacje. Tam po prostu to była szkoła życia. Zobaczyliśmy, co to znaczy... Ja zobaczyłem, co to znaczy biegać z najlepszymi biegaczami na świecie pod górę, gdzie oni tempo pod górę mają takie, jak ja miałem na płaskim, i przeszkody, tak? Przeszkody, których nie spotykamy w Polsce, i też to jest ciekawe, że my, początkujący zawodnicy, którzy jeździliśmy na Mistrzostwa Świata czy Europy, my po prostu zbieraliśmy doświadczenie, które sprzedawaliśmy w Polsce później. Jakie przeszkody zrobić, jakie później są przeszkody za granicą, na imprezach mistrzowskich. Bardzo ładny kraj. Też trochę pozwiedzaliśmy tam okolice.
Co widzieliście?
Nazwami nie będę mówił, ale no Niagara. No, przede wszystkim Niagara, nie? Po stronie tej kanadyjskiej. Też nam się udało, nie wiem, takie szczęście mamy, udało nam się zobaczyć Niagarę jakby w trzech porach dnia. Zajechaliśmy tam godzina chyba 17, było bardzo jasno, piękne wodospady, wszystko jasne. Nagle zachód słońca. I nagle zaraz noc, gdzie te wszystkie wodospady są ładnie oświetlone, tak? Więc też zobaczyliśmy to. No tam też mieliśmy przygodę z powrotem bardzo ciekawą, bo nam się lot opóźnił. I jak się przydaje gdzieś tam no, znajomość tych języków i nasi znajomi. Wyglądało to tak, że na powrót mieliśmy dosłownie 15 minut we Frankfurcie. I biegliśmy sprintem 3 km na ostatni terminal, chyba nie wiem tam, który 30, czy nie wiem, co się tam nawet liczy, ogromne lotnisko. I trzech naszych kolegów nie zdążyło. Nie zdążyło, po prostu czekaliśmy na nich, pani nam wydrukowała nowe bilety, dobra, wchodźcie. Się okazało, że przeszli przez odprawę, tak, gdzie już mieliśmy wszystko zrobione i... No i to, co sobie kupili na bezcówce, musieli oddać, więc... No i zostali po prostu, kilka godzin później polecieli, nie? A my już byliśmy w Polsce, w domu. No i co? No, Toronto... też to był dla mnie taki szok, bo gdzieś tam no, człowiek się uczył tego angielskiego i się porozumiewać, ale usilnie chciałem gramatycznie rozmawiać, a tam po prostu mnóstwo Pakistańczyków czy Hindusów. Po prostu mów do mnie. Nic gramatycznie wymyślę, tylko mów do mnie, nie? Więc to też jest taki szok, że mnie się jakby zorientowałem, że wystarczy znać po prostu słówka, nie? I mówić, nie? I tak cię zrozumieją.
A ja wrócę jeszcze do wodospadu Niagara, bo to nie jest największy czy najwyższy wodospad na świecie, ale jest jednym z najpotężniejszych wodospadów pod względem przepływu wody. Ten średni przepływ wynosi około 168 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Rzeczywiście te widoki zapierają dech w piersiach?
To jest coś tak ogromnego, że no, to jest taka natura, jest taką siłą, że my sobie nie zdajemy sprawy. Na zdjęciach, na filmie to bardzo łagodnie wygląda, ale jak się stoi przy tym, gdzie W Polsce takie barierki chyba byłyby nie do pomyślenia. My niestety mamy to do siebie, że lubimy gdzieś wejść, gdzie nie pozwalają, i tam były tak niskie barierki, że po prostu no, chyba wpadniesz, to twoja wina, tak?
No właśnie, bo taka ciekawostka mroczna troszeczkę dla naszych słuchaczy, że co roku średnio według danych statystycznych od 20 do 30 osób ginie, przechodząc przez wodospad Niagara. Przerażające jest to, że większość tych zgonów to samobójstwa.
No to, no tak, no też dużo chyba samobójców jest na moście w San Francisco. Też potężny most, też na zdjęciach wygląda bardzo łagodnie, ale to jest ogromne. Ale wracając do Niagary, tak, to jest żywioł. To, co teraz też się odbywa, te powodzie, i teraz sobie nawet nie chcę wyobrażać, co to się może dziać. No naprawdę, jak sobie przypomnę o tej całej Niagarze, o tym wodospadzie, o tym widoku, jeszcze jak ta woda, hałas, jaki to jest szum, tam się nie dało po prostu spokojnie porozmawiać, nie? No to jest natura. Naturą nie wygra.
Czyli konkurencja rośnie. Andora, Szwajcaria, Dolomity, Włochy, Francja, Niagara, Stany Zjednoczone, Abu Dhabi.
Francja też jest bardzo ładnym krajem. Biegaliśmy w Alpach, Morzin, biegaliśmy na Lazurowym Wybrzeżu, w Saint-Raphaël. Też moja Marta ma tam rodzinę, więc jak my już tam byliśmy w Podkan, w Golf Juan, to wiedzieliśmy, że będzie Saint-Raphaël bieg. I gdzieś tam te tereny mieliśmy obeznane. No niby Lazurowe Wybrzeże, fajnie, łagodnie, a tam takie górki są, że też no, można się zmęczyć. Nie? Bardzo ładne miejsce, naprawdę bardzo ładne miejsce w ogóle do zwiedzania. Plaże, woda, więc sama przyjemność. Nawet taka śmieszna sytuacja, gdzieś tam sobie zaplanowałem, że tak sobie zaplanowałem, może na przyszły rok sobie zrobię triatlon, ale żeby gdzieś w ładnym miejscu, to w Nicei. Jak popływałem w tym roku w Nicei w oceanie, to stwierdziłem, że nie, to w tym tak słonym morzu się nie da pływać. Nie wiem jak, niech ktoś mi da tipy jakieś.
Nie wspominałeś do tej pory o Danii i Holandii, a tam też biegałeś. To znaczy, że według ciebie te kraje nie są aż tak interesujące?
Na pewno jest tam co oglądać, jest tam co zwiedzać, ale tak wspomniałem wcześniej...
Nie utkwiło aż tak mocno w pamięci.
No Dania, Holandia utkwiła mi w pamięci, że to były pierwsza impreza mistrzowska. Tam to... Dla porównania, pierwszy bieg na 3 km miałem czas chyba godzinę 40, 3 km, gdzie spędziłem ponad 40 minut na jednej przeszkodzie, którą no, nie byłem w stanie pokonać, ale udało się, jakimś sposobem ją pokonałem i my się na tym biegu uczyliśmy przeszkód. My jechaliśmy na zawody, my się uczyliśmy przeszkód i na drugi dzień mieliśmy bieg na 15 km, który zrobiłem już tam 20, tak? No to 40 minut więcej, ale to 15 km, tak? Czyli 12 km więcej, więc my już te przeszkody poznaliśmy, pokonaliśmy. To nie było tak, że my nie mamy siły, po prostu nie wiedzieliśmy, jak je technicznie pokonywać, nie? Dania tak samo, to były kolejne mistrzostwa świata. Tam mnie urzekło to, że godzina 23 się chce kłaść spać, a tam jest jasno, nie? Nie możesz się położyć, nie zaśniesz, nie? Po prostu jest jeszcze widno i ciężko jest ten zegar biologiczny przestawić, nie?
W jakiej miejscowości biegaliście?
Esbjerg. Tak, tam były mistrzostwa świata, bardzo fajna impreza, chyba na boisku piłkarskim tam lokalnego tego zespołu. Nawet po pierwszoligowy zespół jest w Danii. Nie wiem, czy nie grał gdzieś tam w jakichś pucharach europejskich ostatnio.
Pewnie z polskimi drużynami. I pewnie nas wyeliminował.
Tak, ale nawet mieliśmy sytuację w Libercu, byłem z kolegą i z Martą na biegu. Marta została w domu, a my z kolegą poszliśmy na mecz, bo był mecz Slovan Liberec, Sparta Praga. No to jak nie zobaczyć Spartę Pragę, no i byliśmy na meczu w czeskiej ligi pierwszej, nie? Więc też ciekawe. Nawet jak byliśmy w Abu Dhabi w zeszłym roku, to tak mnie korciło, były mistrzostwa świata w tym czasie. No i Polska grała z Francją w 1/8, my już byliśmy po biegu, no i tam patrzyłem, jak to wygląda tranzyt, loty, jak to by wyglądało z Dubaju do Dohy, tak, do Kataru, więc no lubię też gdzieś tam sobie łączyć to z taką piłką nożną, nie, bo też jestem ogromnym fanatykiem piłki nożnej, może nie jakimś właśnie fanatykiem kibolem, ale bardzo lubię piłkę nożną, nie, i jak jest możliwość, to patrzę, że coś tam jest, jakieś wydarzenie piłkarskie, nie.
W Esbjerg rzeczywiście jest drużyna piłkarska, która występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale z pewnością jest tam jeden z największych turniejów szachowych w Danii.
Na pewno wiedziałem.
Londyn zostawiamy sobie na deser?
Londyn. Dwukrotnie byłem w Londynie. Raz chyba na południu, raz na bardziej północy Londynu, bo to jest niby Londyn, ale jednak gdzieś tam się jedzie te 100 kilometrów dalej, tak? Tam też miałem bardzo fajny wynik. O Jezu, to był październik, tam tak nas przyczochrało w tym błocie zimnie, ale wszyscy nam mówią, że trafiliśmy chyba jakiś dar od Boga, bo tam zawsze wiatr wieje, deszcz pada w tym miejscu, a my mieliśmy słoneczko. Fakt, faktem było zimno, ale nie padało, nie? Później Mistrzostwa Europy Pippingford, też gdzieś tam na południu Londynu. No, nic dla mnie nieudane. Mi się tam tak nie podobało. W takich krzaczorach biegaliśmy, że co chwilę się potykałem i już po prostu od razu chyba mentalnie się tam już pożegnałem z dobrym miejscem, nie?
No to Zbyszku, zakończymy twoją biegową opowieść po świecie tak troszeczkę w romantycznym miejscu. Wenecja.
Tak, po zawodach, po Mistrzostwach Europy Spartan właśnie w Dolomitach mieliśmy wylot z Wenecji, więc ostatnia pizza, ostatnie spacery romantyczne spędziliśmy w Wenecji. I śmiejemy się, bo z takim moim kolegą Emilem, z którym dużo podróżowałem, też trochę pozmieniało, bo jemu też dziecko rodziło, ja też inne plany i tak się rozjechały nam drogi takie zwiedzania świata poprzez Spartana i biegi przeszkodowe. Śmiejemy się, że mieliśmy ostatnie euro jakieś i po prostu mówimy, dobra, jak bankrutować, to w Wenecji romantycznie, winko, prosecco. Bardzo mile wspominam to. Do późna chyba siedzieliśmy w tych wszystkich nie wiem, jak to się nazywa, kanałach i po prostu rozmawialiśmy o biegach. Mile wspominam Wenecję, bardzo ładne miasto. Też moja Marta mówi, że nie zabrałem jej do Wenecji, a ja byłem tam, nie? Więc gdzieś tam myślę, że wrócę do tego miejsca, nie? Są miejsca, które jeszcze raz bym chciał zobaczyć, ale już nie na biegowo.
No właśnie, a troszeczkę odbiegając od tematyki biegowej, masz czas, żeby wyjechać gdzieś na urlop, na wakacje, poza te miejsca z kalendarza startowego?
Powiem tak, w tym roku pierwszy raz jadę na wakacje takie all inclusive. Nigdy nie byłem na takich wakacjach, nigdy mnie to gdzieś tam nie kręciło, nie interesowało. Zawsze gdzieś to łączyliśmy właśnie z zawodami. Odkąd gdzieś tam startuję, to były takie krótkie właśnie wyjazdy. 5-6 dni, nawet bo w zeszłym roku zostaliśmy 3 dni dłużej w Abu Dhabi, żeby troszkę tego czasu spędzić sobie razem i pozwiedzać, ale teraz pierwszy raz do Turcji lecę, nie wiem jak to w ogóle funkcjonuje.
Jaka miejscowość?
Kemer. Ze znajomymi jedziemy właśnie do Kemer, ale do Teneryfy wracam. Będę jechał w marcu, ale to już na obóz kolarski. Kolega mnie namówił, troszkę zacząłem jeździć na rowerze, namówił mnie na obóz kolarski, więc zwiedzę sobie Teneryfę na rowerze, a nawet gdzieś tam ostatnio widziałem bardzo fajny album o najładniejszych przełęczach górskich. No i gdzieś tam mam takie powoli kiełkujące marzenie, żeby sobie te Alp Hues czy Del Sevio przejechać na rowerze. Ale to takie odległe są czasy.
Chciałem się przyznać bez bicia, że Kemer to miejscowość, o której słyszę po raz pierwszy w życiu, dlatego szybciutko sobie to wygooglowałem. No i rzeczywiście, krystalicznie czysta woda, piękne zielone krajobrazy, majestatyczne góry, przystań jachtowa, z której można wypłynąć na niezapomniany rejs po zatoce, jeden z najsłynniejszych kurortów Riviery Tureckiej. Pozytywne zazdro.
Tak, mam tą przyjemność, że mam koleżankę, która ma własne biuro podróży i ona właśnie takie miejsce wynajduje, nie?
Mieszkańcy którego kraju byli najsympatyczniejsi, jeśli chodzi o twoje dotychczasowe starty?
Chyba mamy taką przypadłość, my jako sportowcy, że ludzie chyba lubią ludzi uprawiających sport i jakoś nie spotkaliśmy się z jakąś agresją czy z jakąś taką złośliwością. Nawet mam taką historię z Andory, gdzie mieliśmy dzień przerwy, mieliśmy tak umoczone ciuchy, brudne, śmierdzące, a spaliśmy w takim hostelu. No i się właściciela pytamy, czy mają jakieś miejsce, gdzie możemy wyprać to. Tak, tak, proszę dać nam ciuchy, my wypierzemy. A on mówi, trochę śmierdzą te ciuchy. Mój syn jest sportowcem, wiem co to za zapach, nie ma problemu, nie? Więc nawet takie sytuacje, gdzie nie musisz tego kisić w walizce gdzieś tam i wiesz, że masz 3 dni jeszcze podróży, a to masz mokre, śmierdzące ciuchy, nie? Więc taka gościnność i uprzejmość. No, nie miałem żadnych sytuacji jakichś takich, czasami niezrozumienie języka, ktoś ci mówi, rura nie funguje po słowacku, ty nie wiesz, o co chodzi, nagle włączasz okap, aha, to jest ta rura nie funguje, nie? No i gdzieś tam jest zabawnie, naprawdę nie mieliśmy jakichś sytuacji takich niemiłych. Właśnie chyba bardziej odwrotnie. Zazwyczaj to była serdeczność i kibicowanie, i ale wy jesteście szaleni, co wy w ogóle biegacie? Ktoś sobie tam robi research na internecie, Jezu, co wy biegacie, wy jesteście normalni? Dajcie sobie jeszcze płacić za to, żeby się w błocie tak upodlić, nie? No ale to jest... Nie mieliśmy. Konkluzja taka, nie ma ludzi będzie złośliwych.
Sportowcy starają się zawsze przestrzegać diety, ale te pokusy co do spróbowania dań lokalnych kuchni zawsze są duże. Ślinka cieknie.
Nie wiem, czy to jest Węgry, czy Rumunia, ale langosz chyba z Węgier jest, tak? Langosz. No to jak się nie zje langosza z serem, ze śmietaną i no, to chyba to nie jest udany wyjazd, nie? Ale to wszystko zwłaszcza po biegach. Gdzieś tam przed biegiem staramy się trzymać tą miskę, staramy się trzymać te wszystkie rzeczy takie sprawdzone, tak? Czyli śmiejemy się, że idziemy po pizzę i zamawiamy najprostszą, czyli po prostu nawet bez sera, nie? Żeby też tam gdzieś nie zaszkodził. Ale zazwyczaj po biegach sobie już dajemy, zwłaszcza, że jak się biegnie 25 km po górach albo po pustyni, czy tam 50, no to burger, steak, czy nawet piwko, czy jakaś tam lampka wina, czy whisky, no to nawet wskazane jest, tak, no, ale tak, no, pracujemy cały czas na dobre wyniki, nie możemy sobie tego zaprzepaścić poprzez to, że sobie pójdę na drinka przed biegiem, no nie, tak to nie robimy, nie.
Na wstępie wspomniałeś, że nie jesteś profesjonalnym sportowcem, przynajmniej za takiego się nie uważasz i rzeczywiście większość kosztów udziałów w startach pokrywasz z własnej kieszeni, o ile jeszcze Europa, czyli Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, to są pewnie koszty do udźwignięcia, o tyle jak wyglądają na przykład loty do Stanów, do Kanady, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to leży w twojej też gestii, czy jednak organizatorzy biorą to na swoje barki?
Przez 2 lata miałem status, tak jakby, można powiedzieć, na kontrakcie byłem Spartan Pro, czyli miałem podpisaną umowę z właśnie z tą organizacją Spartan i dzięki temu miałem wszystkie biegi za darmo. No, dzięki temu, że mam startować w elicie, rywalizować na najwyższym poziomie, oni dają możliwość startowania za darmo. Oczywiście kwestie logistyczne sobie sam organizuję, ale te starty nie są 100 zł, 200 zł, to są rzędu 800 zł wyjazdy, bilety. Oczywiście logistyka, staramy się jak najbardziej low costowo, tak? No wiadomo, do Stanów, do Kanady nie da się... da się pojechać tanio, bo mam też kolegę z gór, Kamila, który jak obserwuje, gdzie on lata na 3-4 dni tutaj Berlin, tutaj gdzieś tam Sztokholm, ze Sztokholmu do San Francisco, da się tanio. Ale też to nie jest też tak, że aż wszystko pokrywam sam. Moje miasto Żmigród też mnie wielokrotnie wspierało w tych wyjazdach. Ja też jestem żmigrodzianinem i też dumnie reprezentuję Żmigród na świecie. I miałem tą przyjemność, że miasto mnie wspierało wielokrotnie. Wspierało mnie starostwo też powiatowe, Strzebnicy gdzieś tam. Więc pewne koszty odchodziły, tak? Ale no nie ukrywam... większość pokrywałem z własnej kieszeni, no bo to jednak sprzęty, jednak to ubiór, buty się eksploatują bardzo szybko, biegowe, zwłaszcza takich biegach przeszkodowych. Też jestem w zespole X-Team, który też pomaga nam dofinansowywać nas sprzętowo, pomaga nam ogarniać, że tak powiem, noclegi w jakichś tam mniejszych cenach, więc też jest dobrze mieć jakąś przynależność drużynową, tak? Moja drużyna pochodzi z województwa opolskiego, biegam z napisem opolskie na klatce, ale nie przeszkadza mi to dalej w prezentowaniu swojego miasta i że tak powiem, pozyskiwania środków na realizację swoich marzeń i rywalizowania na najwyższym poziomie.
Biegacze często pokonanie całej trasy uznają już za spełnienie, za pokonanie własnych słabości, wygraną walkę z przeciwnościami w trakcie biegu. No ale za coś żyć trzeba. Nagrody pieniężne w biegach z przeszkodami, rozumiem, nie powalają na kolana.
Nie powalają w imprezach takich... No ja nie chcę tutaj robić czarnego PR-u organizacjom biegowym, ale są biegi tak duże, które... Dla wygranych paczkę wafelków wrzucą do worka, a są biegi bardzo mało, może nie mało, ale mniej rozpromowane. Mają powiedzmy, nie wiem, 400 biegaczy, a potrafią dać za pierwsze miejsce powiedzmy 1000 zł, które już gdzieś tam zwraca koszty. Ja byłem dwukrotnie na takim bardzo małym biegu w Bielawie, na biegu przeszkodowym. I dwukrotnie zaraz wygrałem, raz byłem na drugim miejscu i tam też fajne sumki zgarniałem. Raz tam była tysiaka, raz chyba 800, więc to jest naprawdę
bieg
bardzo...
Bieg gladiatora?
Bieg gladiatora, tak, tak. Bardzo fajny bieg, często mi się on pokrywał właśnie w czerwcu z moim tutaj żmigrowskim biegiem smoka na dyszkę, który bardzo lubię i chcę tam startować. A też są no, bardziej nagrody rzeczowe. Też gdzieś tam na Survival Race zdobywałem podium bardzo często i to były fajne nagrody. Były jakieś prezenty marzeń, które mogą sobie realizować, nie wiem, skok ze spadochronem, jakiś skok na Dream Jumpie, czy nawet lot szybowcem kiedyś wygrałem, ale zapomniałem zrealizować. Ale tak, nagrody finansowe to jest taki temat u nas w biegach przeszkodowych bardzo wrażliwy. Czy to się zmieni? No, jak nie będzie nagród finansowych, to nie będzie profesjonalizacji tego sportu. To jest moje zdanie.
Jakie jest twoje największe biegowe marzenie? Ty jesteś już spełnionym zawodnikiem? Biegaczem?
Jak zaczynałem biegać, to moim marzeniem było przebiec dyszkę w 40 minut. Później to było 30, nie wiem, 7 minut. Jak gdzieś tam osiągnąłem pewny pułap, to było 30, nie wiem, 7 minut, 36 złamać. Jak zacząłem troszkę inaczej trenować, mądrze, nagle 34 minuty. No to apetyt rośnie z miarę jedzenia, tak? Ja myślę, że jestem spełnionym biegaczem, bo byłem na Mistrzostwach Świata, byłem na Mistrzostwach Europy, jestem medalistą Mistrzostw Polski drużynowym, podwójnym medalistą Mistrzostw Polski w miksie. Śmieję się, że jesteśmy dinozaurami OCR-ów, czyli początkowaliśmy te wszystkie biegi przeszkodowe w Polsce i no, nie powiem skromnie, no, jestem rozpoznawalny w tym świadku i gdzieś tam kiedyś moim takim jakby marzeniem było, że jak będę stawał na linii startu, to będę mówił, o, Ziober biegnie, będzie ciężko. I czasami się udaje tak usłyszeć, że jestem jednym tchem stawiany na linii startu z zawodnikami gdzieś tam topowymi w Polsce. Ciężko do tego dążyłem, dalej gdzieś tam do tego dążę, no niestety kontuzja, zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie pokrzyżowała mi plany na ten rok, ale ja zapowiedziałem, 2025 roku na jesień wracam i dalej rywalizuję z chłopakami. To ja się tam rywalizacji nie boję, mimo że gdzieś tam w elicie jestem w dziesiątce, w piętnastce, to jednak wolę rywalizować z najlepszymi, być tym ostatnim w pierwszej lidze, niż... Żeby nie zabrzmiało to jakoś bączusznie, ale nie chcę być klasyfikowany w kategorii wiekowej. Póki jeszcze mogę się ścigać. To jest taki trochę temat też tabu u nas w biegach przeszkodowych, są kategorie wiekowe i kategorie elita. Dużo zawodników bardzo dobrych startuje w kategoriach wiekowych z tego względu, że jest łatwiej o medal. Może mi się tak wydaje, że jest łatwiej, ale ja wolę rywalizować z najlepszymi. Jak ja staję na linii startu z Peterem Ziską, z Senigą, no nazwiska ci nic nie mówią, nie? Ale to są legendy Spartana. Jak ja staję na linii startu w elicie z Jonathanem Albonem, który jest jednym z lepszych biegaczy górskich na świecie, no to są koty, to są takie, stoisz obok i ja ich kiedyś na Instagramie obserwowałem.
To są zagraniczni biegacze.
To są zagraniczni, a w Polsce...
No to gdybyś miał im pokazać jakieś ciekawe trasy biegowe, oprócz oczywiście Żmigrodu i Doliny Baryczy... To gdzie byś ich zabrał w naszym pięknym kraju nad Wisłą?
Krynica-Zdrój. Ustroń. Bardzo ładne trasy robi Grzesiek Szczechla w biegu Barbarian Race. Bieg po Czantorii. No, mamy naprawdę takie piękne góry, że są organizowane biegi ultra w Polsce po pięknych trasach i no niestety logistyka organizowania biegów przeszkodowych jest dosyć skomplikowana, bo trzeba wieźć różne przeszkody i często, no gęsto nie da się, no ale Krynica-Zdrój, dobrze mówię, Krynica-Zdrój, tak, bardzo piękne miejsce, Jaworzyna Krynicka, tam byłem kilka razy, tam pierwszego Spartana biegłem też, więc polecałbym, Zakopane, Białka Tatrzańska, no mi się marzy, że był bieg na Ślęży. Mi się marzy tutaj, żeby był bieg przeszkodowy na Ślęży, bo już był w Bielawie, był Ramagedon, też mi się tam udało być na podium. Udało, nie udało mi się, wywalczyłem to, ale Ślęża. Chciałbym, żeby było.
A marzenia są po to, żeby je spełniać
tak.
i realizować, więc kto wie, może za kilka lat Zbyszek Zióber już nie w roli biegacza, albo też biegacza, ale przede wszystkim organizatora takiego właśnie biegu.
Oj,
na
nie wiem, czy bym głowę na to miał. To jest naprawdę skomplikowana rzecz, ale są głowy od tego i ja myślę, że prędzej czy później na pewno na Ślęży będzie bieg przeszkodowy.
Dziękuję ci bardzo za udział. Powodzenia w twoich kolejnych startach. Zdobywaj szczyty, przeszkody. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Doliny Baryczy. Naprawdę, bardzo piękna kraina na rower, na bieganie. Mogę nawet pokazać jakieś trasy, także zapraszam.
Zbyszek Zióber był gościem jubileuszowego 90. odcinka, a wszystkie dotychczasowe możecie posłuchać na Spotify i YouTube. Zapraszam do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Dziś to wszystko. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam. Do usłyszenia.